W Radiu Gdańsk komentarze prawie 9 minut po godzinie 9. Jacek Naliwajek, witam serdecznie. Gośćmi komentarzy są dziennikarze. Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. Witaj, Piotrze.
Witam Państwa.
Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Telewizja Gdańsk.
Witam.
Dzień dobry. I Roman Daszczyński, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień dobry.
Panowie, dzisiaj mocno politycznie, taki skład i takie wydarzenia, to myślę, że warto o tym rozmawiać, bo 11 rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. Marszałek Radosław Sikorski rezygnuje z funkcji marszałka. Małgorzata Kidawa-Błońska jest kandydatem Platformy Obywatelskiej na nowego marszałka Sejmu. Małgorzata Kidawa-Błońska była rzecznik, czy do wczoraj rzecznik, premier Ewy Kopacz. Ale ja bym chciał was najpierw zapytać o to, co wydarzyło się w weekend. Były dwie konwencje, Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Na konwencji Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło została przedstawiona jako kandydat na premiera tej partii. Na konwencji Platformy Obywatelskiej trochę czułem się zawiedziony, że Platforma Obywatelska powiedziała, że bo to konwencja programowa, że program przedstawi dopiero we wrześniu. Jak na partię, która rządzi 8 lat prawie, to trochę tak dziwne, że dopiero we wrześniu. Jak oceniacie te obie konwencje? Marek Ponikowski.
No to, że program będzie dopiero we wrześniu, to mnie, muszę powiedzieć, że szczególnie nie, tak? nie załamuje.
Nie, no to nie, że to byłem załamany, trochę zdziwiony byłem, nie, powiem tak.
No tak, ale to z grubsza to, jak rządzi Platforma, to mieliśmy okazję się przekonać przez te 8 lat.
No dlatego oczekiwałem, że ma gotowy program.
Plusy i minusy, no ale to programem jest w gruncie rzeczy to, co Platforma przez te 8 lat robiła, i tutaj ja nie oczekiwałem jakichś szczególnych, szczególnych fajerwerków, no, zwłaszcza w sytuacji, kiedy na tej konkurencyjnej imprezie mieliśmy taką nieprawdopodobną lawinę obietnic, no, w większości albo zupełnie nierealnych, albo realnych, ale dość niepokojących, że ja mimo wszystko jestem przywiązany jakoś tam do tej ciepłej wody w kranie. Bo,
a co cię zaniepokoiło na konwencji Prawa i Sprawiedliwości?
Na przykład to, że ekonomiści sumują, że to obietnice różnych dodatków dorzucenia do różnych spraw pieniędzy mniej więcej są równe polskiemu budżetowi, no więc oczywiste jest to, że to są po prostu gruszki na wierzbie. Które kiedyś tam u Millera miały wyrosnąć, i pamiętam, jak to się skończyło.
Roman Daszczyński.
Obejrzałem fragmenty obu konwencji, większe Platformy Obywatelskiej, i to, co tak naprawdę rzuciło mi się w oczy, to oprawa obu imprez. Mianowicie
chyba podobno.
Nie, zupełnie niepodobna.
Tak?
Tak, ponieważ ta konwencja Platformy Obywatelskiej troszkę wyglądała, jakby to się w jakiejś dyskotece odbywało. Taki granatowy półmrok, jakieś snopy świateł i bardzo istotne, brak biało-czerwonych flag, brak biało-czerwonych emblematów. W przypadku PiSu wyglądało to inaczej. Więcej jasnego światła i barwy narodowe. Proszę sobie wyobrazić sytuację, żeby na jakiejś konwencji wyborczej w Stanach Zjednoczonych w trakcie kampanii prezydenckiej któryś z kandydatów nie miał barw narodowych.
Ale co z tego ma wynikać?
Narodowych.
Ja nie rozumiem.
No niestety ta symbolika jest ważna. Ta konwencja mogła się odbywać wszędzie.
To co to znaczy?
Poza tym, poczekaj, nie.
Zdrajcy ojczyzny.
Nie o to chodzi.
Nie, no,
Mówimy o oddziaływaniu na wyborców. W moim przekonaniu Platforma Obywatelska troszkę zaprezentowała taki świat młodych, którzy osiągnęli sukces i bawią się w półmroku dyskoteki. No, Platforma, PiS, jednak to widać. Tam jest rozpęd, entuzjazm, oni idą po władzę.
Jeśli
Platforma chciała cokolwiek odwrócić, chciała ten nowy początek zrobić, no to wydaje mi się, że to to było zaskakująco słabe pod tym względem i należałoby się zastanowić, co się dzieje, bo oczywiście to prawda, że PR-em nie da się rządzić i to widzimy dzisiaj, ale też przez lata była taka sytuacja, że ten PR platformiany, on zdecydowanie górował nad pisowskim i mam wrażenie, że chyba samozadowolenie z tej sytuacji spowodowało, że PiS po prostu platformę przeskoczył w tej chwili o jedną długość.
Piotr Semka.
Platforma w sytuacji, w której jest, czyli sytuacji spychanej do narożnika partii, powinna na konwencję wymyślić jakiś nowy, wyrazisty motyw. Takim motywem miało być przedstawienie...
Mieli być młodzi.
Tak, twarzy kampanii. To się nie zdarzyło. To znaczy na konwencji wystąpił jedynie, znaczy oprócz nowych ministrów, no ale którzy no, w mojej opinii nie są aż tak bardzo atrakcyjni, ani znani. Wystąpił pan Rafał Trzaskowski, który był typowany właśnie na młodego, który będzie symbolizował zmianę, ten punkt zwrotny jako szef nowej kampanii. Pan Rafał Trzaskowski powiedział, że jednak sprawy wiceministra spraw zagranicznych są ważniejsze i nie wystąpi. W związku z tym główną showmanką była Ewa Kopacz, która wymyśliła dosyć efektowne, ale moim zdaniem mało robiące wrażenie hasło pod tytułem Panie Kaczyński, wyzywam pana na pojedynek. To był chybiony strzał moim zdaniem, ponieważ jeżeli kandydatem na premiera jest pani Szydło, to większość ludzi wzruszy ramionami, powie.
No,
jeżeli...
no tak, ale to jest pokazanie, jak gdyby danie do zrozumienia, kto tak naprawdę będzie rządził, tak?
Dobrze, że to nie, można nie, na
nie
to
Beata
odpowiedzieć.
Szydło,
dobrze,
tylko można... Jarosław Kaczyński.
Dobrze, a poza tym jako szefowa partii wezwała szefa partii. To Marku, więc tutaj się dobrze, tłumaczy, mogę? Przepraszam.
To ja na to odpowiem złośliwie, że w takim razie Beata Szydło powinna wyzwać na pojedynek Donalda Tuska, bo też może uznać, że tak naprawdę to jest polityczny patron. Sama Ewy Kopacz, sama Ewa Kopacz nie ukrywa. Marek, a mogę dokończyć?
Możesz, oczywiście.
No to dziękuję. Mogę mi się na piśmie?
Prześlę ci to.
Mów Piotrze, mów
gołębiem pocztowym.
Podam ci mojego maila. To było trochę chybione. Nie przedstawiono ani lidera kampanii, ani nie przedstawiono Joanny Muchaj jako rzeczniczki kampanii na tej konwencji. Zrobiono to w poniedziałek i to jeszcze o 20:30. No nawet Katarzyna Kolenda, którą trudno uznać za jakąś osobę niechętną platformie, złapała się za głowę i napisała, czy oni wiedzą, o której godzinie są główne magazyny informacyjne.
No, chciałbym jeszcze coś dodać.
Już w tej chwili nie. Zrobimy krótką przerwę i za chwilę wrócimy. Marek Panikowski, Roman Daszczyński, Piotr Semka. W Radiu Gdańsk komentarze, Roman Daszczyński, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy, Marek Ponikowski, Telewizja Gdański, Uniwersytet Gdański, nasi słuchacze. Pan Wiesław pisze, ja czekam, kiedy media zaczną pisać i mówić, że wreszcie Szydło wyszło z PiSu. A tak serio, to wielki cyrk i kłamstwa, a my jak zwykle za to kolejne lata zapłacimy. Inny słuchacz, pan Jarosław, jak rozumiem, na konwencji Platformy dużo młodych, smutnych i niezainteresowanych tym, co dzieje się wokół. Roman Daszczyński.
Chciałem dodać do głosu Piotra sprzed przerwy. Otóż wystąpienie Ewy Kopacz było naprawdę dobre. Być może było to jej najlepsze wystąpienie z dotychczasowych, nie mówiąc już o tym, że nie drżał jej głos, co ma jednak znaczenie.
Opanowała emocje, to prawda.
Niby powinno to zadziałać. Natomiast co do tego wyzwania na pojedynek, oczywiście taki medialny Jarosława Kaczyńskiego, to wydaje mi się, że to jest jeszcze jedno świadectwo tego, że Platforma jest po prostu w defensywie. To jest odreagowywanie sytuacji, w której kandydat Duda do urzędującego prezydenta wychodził właśnie z takim żądaniem, by spotkali się, by doszło do takiego pojedynku. I widocznie w Platformie odebrano to jako jeden z głównych czynników.
Który zdecydował o zwycięstwie Dudy.
Bardziej o przegranej Komorowskiego.
Panowie, to co zdarzyło się na konwencji Platformy Obywatelskiej, to przede wszystkim, tak w mojej opinii, jak widzę, pewna zmiana dotycząca młodych. Nie wiem, czy zmiana na dobre, bo chciałbym, żebyście się na ten temat wypowiedzieli. Ewa Kopacz zapowiedziała, że na listach Platformy Obywatelskiej będą parytety dla młodych. Jak rozumiem, bardzo podobne parytety jak dla kobiet, tak? Że ileś tam osób będzie musiało być młodych na liście, jak w tej chwili dla młodych. Czy to jest dobry pomysł? Czy młodzi powinni wchodzić do polityki? Czy powinni mieć preferencje do tej dużej polityki tak szybko, nazwijmy? Czy może najpierw powinni być radnymi miejskimi, gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi i dopiero wówczas, gdy zdobędą doświadczenie, trafiać do parlamentu? Piotr Semka.
Zawsze wiadomo, że w polityce są rozmaite fale, w którym wybucha młodzieżowa konstestacja i spada. No ja pamiętam dobrze, czytałem wspomnienia Joszki Fischera, który opowiada, że jak Partia Zielonych wdarła się na niemiecką scenę polityczną w latach 80. I nagle w Bundestagu i w landach, w tych organach lokalnych pojawiło się dużo młodych, kudłatych w trampkach, to nagle CDU i CSU zaczęło na siłę wsadzać, łapać jakichś swoich młodzieniaszków i tam ich wpychać, co często było komiczne, jako taka akcja starej mieszczańskiej partii, która nagle udaje jakąś super młodzieżową partię. Więc ja na to patrzę oczywiście jako efekt ogromnego sukcesu Pawła Kukiza i odkrycia, że pokolenia, które głosowały, urodzone w latach 80. i chyba już niektórzy nawet, dobrze, na początku lat 90. Stają się teraz oczkiem zainteresowania wszystkich partii. Natomiast mówienie o parytetach dla młodych to jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne, bo to pokazuje, jak mówienie o parytecie dla kobiet na listach wyborczych zaczyna tworzyć sytuację, w której normalne się jest mówienie o kolejnych parytetach, i to moim zdaniem życia politycznego nie uzdrowi, bo to będzie, jeżeli pójdziemy tak dalej, to się pojawią na przykład parytety dla osób niepełnosprawnych, a potem parytety dla przedstawicieli na przykład mniejszości narodowych na listach wyborczych. No i wtedy listy zamienią się w jakieś takie powtórki z jakichś list Frontu Jedności Narodu, gdzie czasów PRL, gdzie musiał być jeden z PAKS-u, jeden z Stronnictwa Demokratycznego i tak dalej. Dla mnie to jest, rozumiem to jako wyraz emocji chwili politycznej, natomiast na dłuższą metę taki postulat by mnie niepokoił i tym bardziej utwierdza mnie on w przekonaniu, że parytety dla kobiet to jest sztuczna socjotechnika, która dla polityki zdrowa nie będzie.
Marek Ponikowski.
Znaczy, ja tutaj bym te rzeczy rozdzielił, bo hasło podkreślam, parytetów dla kobiet jest całkiem sensowne, bo rzeczywiście polityka tradycyjnie była tą domeną mężczyzn.
To młodzi ci powiedzą, Marku, a to
Marek teraz, Ponikowski, Piotr.
Nie, Piotr ma prawo mi przerywać, oczywiście.
Nie ma prawa,
ale to... Jeśli chodzi, powtarzam, o kobiety, to generalnie to takie patriarchalne społeczeństwo jednak ma swoje plusy, ale ma minusy, i to właśnie między innymi takie, że to mężczyźni reguły gry ustalali, i to chyba nie jest najlepsze. Natomiast
co do młodych?
Znacznie mniej entuzjazmu u mnie, nie z racji wieku, broń Boże, bo nie mam ambicji politycznych, budzi hasło tego parytetu dla młodych, zwłaszcza w tym konkretnym przypadku Platformy Obywatelskiej, gdzie to towarzystwo z młodych demokratów, to nie jest akurat jakiś dla mnie ideał tych nowych twarzy w polityce.
A dlaczego?
Dlatego, że to są, mówiąc właśnie tym takim utartym, ale niestety całkiem prawdziwym tym frazesem, to są ci, którzy tam nosili teczki za czołowymi politykami i teraz myślą o tym, że to ich pora przyszła na to, żeby za nimi ktoś nosił teczki. Po prostu nie sądzę, żeby ta akurat grupa ludzi mogła Platformie przynieść jakieś szczególne korzyści polityczne.
Ciekawy jestem, co nasi słuchacze sądzą o parytecie dla młodych. Serdecznie zapraszam. 603-06-06-06. Romek Daszczyński zgłasza się do wypowiedzi. Romku, po skrócie wiadomości. Wypadło. Bardzo Ciebie przepraszam. Skrót wiadomości przed nami. O parytecie dla młodych za chwilę ciąg dalszy. Roman Daszczyński i nasi słuchacze po przerwie. Komentarze Radia Gdańsk, Roman Daszczyński, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Telewizja Gdańsk, Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy i nasi słuchacze. Niecałe 15 lat temu, jak byłem w liceum, na spotkaniu młody członek PO prosił młodych o głosy i udało mu się dostać do parlamentu. A po kilku latach wypaść z hukiem w polityczny niebyt. To jest historia, pisze pan słuchacz, ministra Sławomira Nowaka, i nie sądzę, by z nowym pokoleniem miałoby być lepiej. Roman Daszczyński, młodzi, preferencje młodych na listach wyborczych do Sejmu, to zapowiedziała premier Ewa Kopacz, że na listach Platformy Obywatelskiej w wyborach do Sejmu będą parytety dla młodych, podobnie jak są parytety dla kobiet.
To jest oczywiście próba dostosowania żagli do wiatru, który wieje. To widać, że na naszych oczach następuje na scenie politycznej powolna, co prawda, stopniowa, ale zmiana pokoleniowa. Rzecz w tym, że ja wcale nie jestem entuzjastą tej zmiany, ponieważ widzę to w ten sposób. Otóż to pokolenie, które wyrosło politycznie na przełomie ustrojowym, opozycja, ale też przecież tak zwana postkomuna, która musiała też się dostosować do ówczesnych warunków politycznych, to pokolenie mimo wszystko urosło wokół jakichś istotnych dyskusji ustrojowych, światopoglądowych.
Wartości idei, chcesz powiedzieć.
Natomiast to, co się dzieje obecnie, zupełnie zmieniło swoją naturę. To Marek, mówiąc o nowym tym pokoleniu partyjnym, partyjniackim, powiedziałbym, które wyrosło na noszeniu teczek za swoimi szefami, to ale niestety...
Przepraszam, w PiSie jest analogiczna.
No właśnie, chciałem powiedzieć, to procedura. Niestety jest fakt i to nie dotyczy tylko PiSu, ale dotyczy wszystkich partii, ale PiS...
Tak, to ja wpadłem w słowo, zacytuję naszego słuchacza. Z tego, co słyszę, to młodzi z PO są już spaczeni. A co z młodymi z PiS? Czy oni są z innej gliny, czy nie nosili teczek za Kaczyńskim, Macierewiczem? Ogólnie stawianie tylko na młodych to złe założenie. Oni powinni wchodzić w struktury partyjne, dochodzić do głosu, ale nie jako osoby z ulicy bez żadnego doświadczenia. Pamiętajmy, że mają podejmować decyzje dotyczące państwa.
Problem polega na czymś innym, bo młodzi to jest oczywistość. Oni powinni do pewnego stopnia uczestniczyć, powinni się przygotowywać do rządzenia państwem, bo przecież to nowe pokolenie musi kiedyś przejąć władzę. Problemem są wewnętrzne mechanizmy partyjne i one dotyczą zarówno Platformy Obywatelskiej i PiSu najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że to są naprawdę partie wodzowskie. To odejście Donalda Tuska do Brukseli, no to dzisiaj się odbija właśnie czkawką Platformie. To, że w PiS rządzi Jarosław Kaczyński, coraz wyraźniej z tylnego fotela, to też, ale ma to swoje skutki, bo przecież ten, kto jest na szczycie tej piramidy, on ma swoich takich pomniejszych wodzów w regionach. Jaki to ma skutek? Taki, że karierę, jeśli chodzi o młodych, robią po prostu lizusy i autentyczni karierowicze. Ci, którzy potencjalnie mogliby być liderami społecznymi, mają coś do powiedzenia, są wycinani jako groźna konkurencja. Ten mechanizm doboru kadr niestety przyniesie złe owoce i to już w niedługiej przyszłości.
Piosenka? Pierwszy dodasz?
No, oczywiście młodzi karierowicze są w każdej partii problemem. Nawet powiedziałbym, że większym problemem są teraz dla PiSu, skoro teraz to PiS będzie miał
tam się będą garnąć
branie.
Tłumy.
No, oczywiście, no to teraz oni ci wszyscy będą stawać na paluszkach, nadymać się i tak dalej. Więc problem jest rozdzielony między rozmaite ugrupowania. Ja osobiście właśnie przyglądam się taką jedną z moich działek w tygodniku Do Rzeczy jest Lewica i no, obserwowałem teraz ten konwektykl przypominający konwent świętej Katarzyny w OPZZ i muszę powiedzieć, że spodobała mi się decyzja ruchu Razem, aby w tym koszmarnym posiadówce nie brać udziału. To jest jakaś droga. Jeżeli oni sami wyrąbią sobie jakieś miejsce na Lewicy, to będzie to 100 razy większa dla nich korzyść niż dostanie dwóch miejsc od Leszka Millera czy pani Nowackiej. Natomiast no, cudów nie ma. To znaczy ludzie muszą przejść dłuższą drogę, aby wydostać się na polityczny szczyt. I tej drogi nikt nie zrobi za kogoś. I właśnie ja przypomniałem sobie, jak w ZKN-ie, partii, która nie kojarzyła się specjalnie z młodością,
to prawda,
była taka grupa faworyzowanych młodych ludzi, wśród których był Miś Kamiński. On na przykład otrzymał właśnie w myśl takiej hasła, wówczas też było odmłodźmy ten ZKN, funkcję asystenta marszałka Chrzanowskiego. I ja obserwowałem, jak on nabywa przy tej okazji tej funkcji nie dobrych cech, tylko właśnie puszenia się, takiego sadzenia się na Bóg wie kogo. No, jaki jest kres tej podróży, każdy może obserwować.
No, może jeszcze nie jest kres wcale.
No, ja miałbym nadzieję, że jest kres jednak, to powiem tak. Ale odkryłem w Marku Panikowski miłośnika Misia Kamińskiego. Należysz do elitarnego
Nie, raczej doceniam jego intelektualną sprawność, natomiast jego droga życiowa mi tak średnio...
Jeden z naszych słuchaczy pisze tak, że kontrowersyjnie pewnie to zabrzmi, ale polityka powinna być dla ludzi doświadczonych, co najmniej zawodowo. Patrząc na plemiona indiańskie, Rada Starszych obradowała w wigwamach, a młodzież była na polowaniu, pisze pan Tomek. No, więc Marek Panikowski.
Coś w tym jest, no bo na pewno wiele większą kompetencją mogą wykazać się ludzie, którzy swoje już zrobili w samorządach na przykład, które są bardzo dobrą szkołą rządzenia, czy ludzie, którzy poznali mechanizmy rządzenia pracując w resortach na przykład.
Tak, ale z drugiej strony, jak się młodemu przebić? No, jak młodemu się przebić? No, jak zdobyć karierę?
Przykład Rafała Trzaskowskiego, który sam sobie zrobił rodzynek, kampanię, sam się wybił na w tej chwili jednego z czołowych polityków Platformy, dowodzi, że ktoś, kto ma predyspozycje, potrafi je wykorzystywać i ma siłę przebicia, wchodzi do politycznej elity. No, to jest zupełnie inny mechanizm awansu.
A nie jest tak, słuchajcie, że to, bo mówicie, że to młodzi są tacy, nie wiem, bezideowi, że ci młodzi to nosili teczki, ale oni chyba do takiej roli zostali sprowadzeni przez starszych polityków. No dobrze, bo który z polityków, przepraszam, zobaczcie choćby na województwo pomorskie. No, jaki młody zastąpi prezydenta Adamowicza? Dopóki prezydent Adamowicz nie zrezygnuje, czy Jacek Karnowski, czy Wojciech Szczurek, to żaden młody nie ma szans, tak? No bo będą tylko starsi cały czas. No, ci młodzi też mają aspiracje, też mają ambicje, też chcieliby się przebić gdzieś. Piotr Semka.
No więc jak zwykle, no w tej sprawie racja leży po środku. Znaczy, no, po pierwsze starsi politycy powinni więcej wymagać od młodszych kolegów, znaczy liderzy regionu. Podam, przepraszam, bardzo brutalny przykład. Donald Tusk powinien w pewnym momencie zwrócić uwagę Sławkowi Nowakowi, że zbyt wiele czasu w jego rozmowach zajmują zegarki. I taka rozmowa w odpowiednim momencie być może pchnęła go w innym kierunku, o czym mogę sam zaświadczyć, bo kiedyś odwiedziłem Sławomira Nowaka w jego gabinecie w Ministerstwie Transportu i odbyliśmy bardzo ciekawą rozmowę o przyszłości i kolei, i dróg w Polsce. I był ten drugi Sławomir Nowak, który interesował się nowinkami w świecie, który jeździł do Republiki Federalnej Niemiec i badał, jak działa Deutsche Bahn, a oprócz tego był ten Sławomir Nowak, który kolekcjonował zegarki. I ten drugi Sławomir Nowak pożarł tego pierwszego w przestrzeni politycznej. I z drugiej strony, młodzi ludzie powinni też czegoś oczekiwać od swoich politycznych patronów, a nie tylko wchodzić w taki wyścig, kto szybciej podateczkę, ten będzie bardziej atrakcyjny i zyska miejsce na liście. Więc ani jedna, ani druga strona nie tutaj popełnia błędy. Młodzi, bo nie uczą się tej mądrości, którą mają starsi, a starsi, bo bardzo często takich młodych traktują jako służących faktycznie.
No tutaj mamy ten po prostu jeszcze bolesny fakt, że nasza demokracja ma 25 lat i te właśnie mechanizmy jeszcze się chyba nie wytworzyły, bo to jest wielka sztuka.
Ale 25 lat, Marek, to powinna być zmiana pokoleniowa.
25
już.
Lat to
już zmiana pokoleniowa, najwyższy czas.
W polityce rozumianej poważnie to jest bardzo niewiele.
Ale, Roman Doszczyński. Ale te mechanizmy, Marku, się wykształciły i one są obecnie starannie pielęgnowane przez dominujące aparaty partyjne. Ten głos,
no i to jest właśnie
ten głos Kukiza, który moim zdaniem jest niezbyt trafiony, jednak jest bardzo ważnym wołaniem o to, żeby ta rzeczywistość polityczna Polski zmieniła się na tyle, aby właśnie prawdziwi liderzy społeczni wchodzili do parlamentu, a nie po prostu ci, którzy się zasłużyli dla aparatów partyjnych.
Skoro mowa o Kukizie, tutaj króciutko tylko. Ciekaw byłem, jak skomentuje pan Kukiz sobotnią konwencję Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście krótko skomentował. Napisał: ja, P, tutaj kropki, Ewę Kopacz. Znakomity materiał na lidera politycznego.
Nie, znaczy tutaj rzeczywiście Marek dotknął jednego dosyć ważnego problemu. Ja nie mam żadnych jakichś uprzedzeń wobec pana Kukiza, ale zajrzałem na stronę jego internetową i naprawdę zaczyna mnie to niepokoić. To znaczy, on uważa się za jedynego, który może sobie używać takiego ostrego języka typu...
No chamskiego po prostu. No
ja chramolę, ja tam pieprzę, coś tam i tak dalej. I on hoduje sobie bardzo niebezpieczny precedens, bo już niedługo, już się pojawiają pierwsi zawiedzeni towarzysze jego drogi, którzy oskarżają go o zdradę. To jest na przykład pan Piotr Rybak, jeden z liderów Zielonego Miasteczka. I teraz, gdy dojdzie do walki o miejsca na listach, no to siłą rzeczy będą ci, którzy coś dostali i ci, którzy nie mogą dostać wszystkiego, no bo miejsc nie starcza wszystkich. I oni wtedy panu Kukizowi zaczną odpowiadać dokładnie takim samym językiem. To jest bardzo niepokojąca droga, którą idzie Paweł Kukiz. Zobaczymy.
Czy twoim zdaniem i czy waszym zdaniem, drodzy koledzy, Paweł Kukiz dowiezie, no załóżmy te swoje 20% do wyborów parlamentarnych? To jest jedno pytanie, które chciałbym postawić, patrząc na nowe formacje polityczne na naszej scenie. A drugie to, dlaczego ugrupowanie Ryszarda Petru tak szybko straciło na swojej świeżości?
O nie,
na
efekcie błagam cię, to dwie różne rzeczy. Ja bym prosił o jedną turę o Kukizie, a drugą
nie,
o Petru.
Nie ma, bo jeszcze chciałbym jeden temat, dlatego tutaj musisz kondensacyjnie o obu rzeczach.
Odpowiadam. W pełni będę mógł ci odpowiedzieć po najbliższej sobocie. Wybieram się do Lubina. Chcę zobaczyć z bliska konwencję ruchu Kukiza. Miałem już próbkę tego. Spotkanie w klubie Hybrydy z paroma liderami. I stwierdziłem, że to są tak różne elementy programowe pomiędzy tymi, którzy na sali przypominali mi miłośników danej samoobrony, a czytam z gazet, że Kukiz proponuje, żeby program pisali mu ludzie z Centrum Adama Smitha, że po prostu bardzo ciężko będzie tą wodę z ogniem pogodzić. Odpowiedź numer dwa. Ryszardowi Petru rzeczywiście idzie nie najlepiej. No, powiem szczerze, no, ktoś, kto zawsze odgrywa wiele lat rolę takiego chłodnego, nawet szorstkiego eksperta, który nieprzyjemnym głosem mówi, że trzeba oszczędzać, a coś tam nie robić, no gdy nagle próbuje udawać luzaka i uśmiechać, to efekty są średnie. I druga rzecz, która myślę, że Ryszard Petru zakładał, że gdy wyskoczył ze swoją inicjatywą w maju, to iluś zaniepokojonych swoją przyszłością w Platformie, ludzi, no może nie, nawet nie z pierwszej, ale przynajmniej z drugiej rzędu ław Platformy, zaryzykuje i do niego pójdzie. Natomiast Platformie, jednak Platforma uznała, że jego oferta to nie jest żadna atrakcja. Niektórzy na przykład mówili, że może Grzegorz Schetyna, który jest przez Kopa trzymany dosyć na dystans, pójdzie do Petru. Nic takiego się nie dzieje. Platformewsi nie walą do Petru drzwiami i oknami, no to efekty są kiepskie.
Roman Daszczyński, odpowiedz na te dwa pytania. Czy Kukiz dowiezie te 20% i co się stało z tą świeżością Ryszarda Petru?
Po pierwsze, Kukiz uważam, że wiele komentarzy właśnie wprowadza w błąd jednak opinię publiczną. Kukiz naprawdę nie jest osobowością, która ma format polityczny. On oczywiście ubił te swoje 20 punktów procentowych, ale powtórzę to, co już kiedyś mówiłem. Gdyby to Kazik Staszewski startował, to prawdopodobnie tych procent byłoby jeszcze więcej. Chodzi po prostu o to, że stał się akurat na tę chwilę osobą, która skupiła, której nazwisko skupiło po prostu niezadowolenie społeczne. Prawdopodobnie Kukiz nie jest w stanie tego utrzymać. Trzeba mieć jednak doświadczenie w polityce. Trzeba nie robić podstawowych błędów, które on obecnie robił, a Piotr nieco wcześniej opisał mechanizm, który będzie powodował, że to poparcie dla Kukiza będzie spadało po prostu.
A Petru?
Co do Ryszarda Petru, musimy pamiętać, że to jest uczeń, a powiedziałbym nawet, że do pewnego
Leszka
stopnia
Balcerowicza.
Kopia Leszka Balcerowicza. Młodsza, bardziej otwarta. To jest
równie kostyczna, złośliwie dorzucę.
Być może. Natomiast jest to na pewno osoba o dużym potencjale politycznym. Głos rozsądku w kwestiach gospodarczych. Tylko pytanie, czy to jest postać polityczna na obecne czasy, kiedy bez dwóch zdań to jednak taki trend populistyczny zaczyna dominować. Tymczasem no, Petru jest neoliberałem i pewnie zrobiłby większą karierę, ale w bogatym państwie zachodnim.
Marek Pańkowski.
No właśnie tutaj Romek mi troszkę zabrał show, bo tu mniej więcej to samo chciałem powiedzieć. Mianowicie Petru po prostu nie trafił chyba w swój moment dziejowy, bo co jakiś czas w społeczeństwie budzą się tęsknoty właśnie liberalne. I wtedy ktoś taki, kto właśnie mówi tym twardym językiem ekonomisty, ekonomicznego liberała, wydaje się prorokiem. No, akurat trafił na pewno w swój moment w roku 89 Leszek Balcerowicz. Natomiast później, kiedy próbował to samo robić już jako lider Unii Wolności, wychodziło to znacznie gorzej. Dlatego no, Petru porwał za sobą jakąś tam niewielką stosunkowo grupę ludzi związanych z biznesem, tym takim głównie niedużym biznesem, który rzeczywiście czuje różne ograniczenia, bariery i tak dalej, ale z tego nic nie wyjdzie. To nie jest materiał na ten czas i wydaje mi się po prostu nie ma potencjału wyborczego, nie ma elektoratu, który mógłby go masowo poprzeć. Natomiast co do Kukiza. Kukiz przede wszystkim zyskuje tak długo, dopóki jest enigmą, dopóki docierają do...
Nie jest rozpoznany, tak?
Po prostu on nic... Do czego to się sprowadza? On dość cynicznie zresztą postawił na te jowy, ponieważ jest to pozornie sprawa prosta jak cep, że lepiej, żeby
ale ma wysokie poparcie, głosować, stąd pytanie, czy dowiezie je do jesiennych...
Nie dowiezie.
Ale panowie, jeszcze jeden temat chciałbym rzucić. Jeszcze temat
dowiezie,
jeden...
Jak bardzo nie dowiezie.
Jeden moim temat, Piotrzek, posłuchaj, bardzo proszę. Piotrzenka, Ewa Kopacz premierem, tak? I liderem Platformy Obywatelskiej. Beata Szydło kandydatem na premiera. Barbara Nowacka ma ratować ruch Palikota. Zauważalna, przynajmniej przeze mnie zauważalna, myślę, że nie tylko przeze mnie, taka zmiana w polskiej polityce to to, że na czele partii, na czele pewnych przedsięwzięć politycznych stają kobiety, które mają uratować wizerunek partii.
Że Jarosław Kaczyński
partii.
Jest kobietą.
Mówię o Beacie Szydło, która jest kandydatem na premiera. Jest coś takiego, Romek Daszyński. Obserwujesz?
No tak, jest, ale nie dopatrywałbym się jakiegoś przełomu.
Polityka zaczyna mieć kobiecą twarz.
Polskie społeczeństwo niby dotąd było społeczeństwem patriarchalnym, ale to był zawsze historycznie nawet taki miękki patriarchat i zawsze kobiety odgrywały istotną rolę.
W naszych domach.
Bardziej, tak, może bardziej nieformalną niż formalną. Mhm. Różne postaci przecież przewijały się dotąd przez scenę polityczną. O premier Suchockiej chociażby możemy wspomnieć. Nie sądzę, żeby to był jakiś przełom. Po prostu partie biorą, mężczyźni rządzący partiami, biorą dla zmiękczenia, ocieplenia wizerunku, biorą do pierwszego
być
szeregu
może,
kobiety.
Być może jest to cyniczne wykorzystanie przez szefów partii, że kobieta zmiękczy wizerunek, że będzie taka bardziej przyjemna, ale jednak może, jak rozmawialiśmy o tych partiach, może to jest jakiś efekt parytetów, że tych kobiet w polityce jest trochę więcej, że zaczynają zajmować rzeczywiście przywódcze stanowiska w swoich partiach. Marek Ponikowski.
No właśnie powiedziałem, no, jeśli Jarosław jest kobietą, to masz 100% racji. No,
bo Beata Szydło jest kandydatem na premiera. No,
ale
nie bądźmy tak.
Realnym politykiem, który kieruje państwem jest nie prezydent, tylko premier. Ja jakoś tak nie potrafię sobie wyobrazić na przykład pani Szydło, która jedzie do Brukseli i tam jak równy z równym negocjuje.
Pięknie.
Ale co, Beata, Ewa Kopacz może?
Dobrze, Piotrze.
Pięknie. Nie, pomału. Piotrze,
wymień mi jakąkolwiek sprawę, którą przeprowsowała i przedstawiła na szczytach Unii.
Panowie, my mówimy w tej
Ewa
chwili, ale w tej chwili nie mówimy o kobietach, mówimy o kobietach.
Ja w tej chwili nie mówię o tym, że no, Kopaczowa jest trochę za krótko tam, żeby coś miała
no, 8
przeforsowywać.
Słuchajcie, ale w ogóle
Marek Ponikowski kontynuuje.
Ma w dodatku jednak na tej arenie europejskiej wsparcie Donalda Tuska i to jest sytuacja zupełnie inna,
no właśnie chciałbym...
niż sytuacja pani, która zdaje się najwyższe stanowisko, jakie piastowała.
Ale to myślisz, dlatego, że jest kobietą, będzie miała mniejszą siłę przebicia w Unii Europejskiej,
Brukseli? Dlatego, że jest kobietą bez doświadczenia w wielkiej polityce.
Chciałbym uciąć tę dyskusję, ponieważ nie sposób wykazać, że Ewa Kopacz góruje nad Beatą Szydło jako polityk formatu europejskiego. Tą wartością dodaną jest zdecydowanie Donald Tusk. Jeśli coś na tej arenie europejskiej jest do załatwienia, to przez Donalda Tuska.
To jest wartość dodana. Do Ewy Kopacz.
Nie do Ewy Kopacz.
Natomiast
Natomiast tak, warto zastanowić się nad tym, co będzie po przejęciu władzy przez PiS, bo ten lobbying polski w Europie, on nagle gwałtownie się skurczy.
Panowie, na razie mówimy o tym, że polska polityka ma kobiecą twarz. Piotr Semka.
No, ale nie.
Dobrze, no rozumiem, że Marek, potwierdzasz tezę, że jeżeli Donald Tusk doczeka się dojścia do władzy PiSu, to stanie się politykiem, który będzie zwalczał.
Nie, no będzie zwalczany, Polskę, ponieważ tak? Jak wiadomo, jak to zbiegł do Brukseli, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego.
Nie, jest pytanie inne. Czy Donald Tusk będzie w stanie zachowywać lojalność wobec swojej ekipy innej niż jego w Polsce? I to jest bardzo
będzie
poważne
w stanie,
pytanie.
Aha,
a ja chciałbym tego doczekać. I drugie. Marek, ten styl właśnie pod tytułem no Ewa Kopacz, wiadomo, a Skrzydło, no chciałbym zobaczyć się w Brukseli. Marek, to jest ten styl.
Ewa Kopacz była właśnie... 8 lat
Dajmy Piotrowi.
I od 8 miesięcy no, jest w polityce międzynarodowej. No.
Zaczynanie w ZSL-u w epoce stanu wojennego, to był początek tej wspaniałej kariery, więc może mniej tych zachwytów.
Ja o tym nie mówiłem akurat.
Dobrze, a ja ci przypominam,
Piotrze,
jak wspaniale się zaczyna kariera. Jeszcze jedna rzecz. Tego typu styl mówienia, że ktoś się da rada, a ktoś wiadomo, że sobie nie poradzi, moim zdaniem bardzo źle przysłużył się Platformie i moim zdaniem jako człowiek sympatyzujący z Platformą, przynajmniej jakby głosujący.
A co z tymi kobietami? A co z tymi kobietami?
Z kim ty sympatyzujesz,
Marek,
Piotrze?
Proszę ciebie, a co z tymi kobietami?
Z kim sympatyzujesz, pytam.
Marku, nie.
Marek,
bo nie, proszę łaski swojej mnie nie insynuować, dobrze?
No, wypowiedziałeś się bardzo wyraźnie parę razy, że chciałbyś, żeby Platforma rządziła dalej po wyborach. I ja uważam, że powinna dostąpić zmiana. Bardzo w wielu programach mówiłeś to. Że
panowie, nie dyskutujcie ze sobą, proszę was. Bo za chwilę będą niepotrzebne emocje, a ja rozmawiam o tym, że polityka ma kobiecą twarz.
Szanujmy naszych słuchaczy. Po prostu nie.
Tak nie można, panowie. Tak nie można. Odkładamy tę dyskusję, za tydzień się spotkamy.
Dobrze, dwa słowa. Innych,
nie, już nie, trudno, straciłeś swoją szansę. Nie, wdałeś się w dyskusję z Markiem, w jakieś takie strykanie kapslami osobiste. Nie, dosyć tego. Ja kończę, bo to już najwyższy czas. Dziękuję wam serdecznie. Końcówka, jak słyszycie państwo, no taka emocjonująca, ale mniej merytoryczna, za co bardzo przepraszam, ale cała audycja naprawdę bardzo fajna. Bardzo fajna, dlatego że dużo SMS-ów przyszło od państwa. Rzeczywiście jesteście przejęci. Tak przynajmniej wynika o tym, co mówimy. Dużo SMS-ów dotyczących młodych ludzi, dużo SMS-ów dotyczących parytetów, w ogóle parytetu kobiet i roli kobiet w polityce. Bardzo serdecznie dziękuję. Żegnamy się. Roman Daszczyński, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dziękuję państwu za uwagę.
Marek Ponikowski, Uniwersytet Gdański, Telewizja Gdańsk.
Dziękuję, do widzenia.
Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy.
Dziękuję, przepraszam za emocje.
Emocje są dobre, byleby one były jeszcze dobre.
Pozytywne emocje. Dokładnie.
Za chwilę audycja w Radiu Gdańsk, audycja Ludzie i Pieniądze. Jacek Naliwajek, do usłyszenia.